Już 11 minut po godzinie 22. Mamy poniedziałek, 5 dzień czerwca. Poniedziałek, tuż po zakończeniu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w sezonie 2016-2017. To jest kolejne wydanie audycji Radia Poznań. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Witają Państwa realizujący program Rafał Polacki i przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. Od razu zachęcamy Państwa także do telefonicznych rozmów z nami na temat zakończonego sezonu. Przede wszystkim w kontekście oczywiście piłkarzy poznańskiego Lecha, którzy uplasowali się na trzecim miejscu za Warszawską Legią i Jagiellonią Białystok. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dosyć gorąca rozmowa w naszym studiu. Są nasi znakomici goście, były reprezentant Polski, także były kapitan poznańskiego Lecha, człowiek z tytułami, z trofeami kolejorza, Marek Rzepka. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Radek Majszak, szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, niegdyś także szef kolejorza, szef całego klubu. Witam.
Dobry wieczór.
I Maciek Henszel, redakcja Przeglądu Sportowego, też człowiek znający od podszewki, myślę, to co dzieje się w klubie przy ulicy Bułgarskiej. Panowie, pytanie takie rozruchowe, także dzisiaj zadawaliśmy audycję w środku dnia, czynił to Grzegorz Hałasik. To trzecie miejsce, sukces czy jednak rozczarowanie bądź niedosyt? Jak zwał, tak zwał. Marku.
Z perspektywy czasu trzeba się cieszyć, że mamy puchary, że to trzecie miejsce nam przypadło. No, apetyty były dużo większe, bo liczyliśmy w pewnym momencie, jak była naprawdę ta gra, taka jakby moment wspaniałej gry był, liczyliśmy na dublet, na puchar i na mistrzostwo, także apetyty dużo większe były, ale z perspektywy czasu myślę, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy.
Trzecie miejsce, to samo pytanie do Radka Majszaka.
Znaczy, we mnie jeszcze siedzi 2 maja, finał na Narodowym i to chyba nie tylko we mnie, bo we większości osób, kibiców, nie tylko kibiców, zresztą mieszkańców Wielkopolski. No i smutno się ogląda tą galę Ekstraklasy, gdzie inna drużyna dostaje ten puchar. Szkoda, no ja jestem smutny, ale z nadzieją, że 29 pojedziemy w jakieś ciekawe miejsce i zagramy fajny mecz. Pierwszy z wielu, wielu w europejskich pucharach.
To jest chyba to ciekawe, co Marek powiedział o tym takim momencie fantastycznej gry, już pod wodzą trenera Nenada Bielicy. I to chyba też znalazło pewne odzwierciedlenie. Wspomniałeś o tej gali piłkarskiej Ekstraklasy w stacji telewizyjnej, która ma prawa do relacjonowania bezpośrednio na antenie telewizyjnej tych spotkań. Dzisiaj także wyróżnienia dla Lechitów. Bramkarz sezonu Matusz Putnocki, napastnik roku Marcin Robak. Jeszcze, Maćku, coś tam było dla Lecha Poznań? Chyba nie.
Marcin Robak razy dwa, bo jako król strzelców oczywiście odebrał statuetkę i właśnie najlepszy napastnik, no plus Matusz Putnocki oczywiście jako najlepszy bramkarz. To wszystko, co Lech zgarnął na tej gali, na której no, nie brakowało zaskoczenia, chociażby w przypadku trenera roku, bo tutaj zupełnie nieoczekiwanie Maciej Bartoszek, trener Korony Kielce, zgarnął nagrodę.
Do ciebie to samo pytanie, co do Marka Rzepki i Radka Majszaka. Niedosyt, rozczarowanie, czy jednak cenić należy tę trzecią lokatę po roku nieobecności w europejskich pucharach? Myślę, że warto o tym też pamiętać.
To, że Lech wraca do pucharów, jest na pewno na plus, ale myślę, że inny odbiór byłby tego sezonu, gdyby 2 maja Lech wygrał z Arką Gdynia w finale Pucharu Polski. Myślę, że zdobycie Pucharu Polski plus trzecie miejsce to byłoby do zaakceptowania dla zdecydowanej większości kibiców. Natomiast jeśli chodzi o sytuację taką, że Lech przegrał finał Pucharu Polski i awansował do europejskich pucharów, no to tutaj już głosy są podzielone, bo jednak w piłce nożnej przede wszystkim chodzi o to, żeby do tej gabloty klubowej jakiś puchar wstawić, a Lech niestety żadnego pucharu nie wstawił. Za trzecie miejsce w lidze niestety takiego pucharu nie ma, więc myślę, że tak patrząc globalnie na cały sezon, wliczając nie tylko Ekstraklasę, ale także Puchar Polski, trzeba jednak jakiś tam minusik mimo wszystko postawić.
Rzeczywiście troszkę dziwny sezon. Piłkarze Lecha Poznań, jeszcze raz podkreślę i przypomnę, to trzecie miejsce, to jest miejsce waszym zdaniem odzwierciedlające także piłkarski poziom kolejorza w porównaniu z Legią Warszawa i białostocką Jagiellonią, które wyprzedziły drużynę Lecha?
No tak jak powiedziałem, że Lech miał moment, myślę, że to był miesiąc, półtora gry tak wspaniałej, że wszyscy po prostu już mówili, że jesteśmy mistrzem Polski. Bo po prostu odsawaliśmy od wszystkich.
Na pierwszy wyrwał się z gratulacjami Michał Probierz z Jagiellonii Białystok.
Ale faktycznie to było poziom był coś niemożliwego, jak my graliśmy. Pres na całym boisku, wszystko wychodziło, każda akcja skończona strzałem, to było coś rewelacyjnego.
I co się zacięło, ty jako człowiek, który też na szatni od wewnątrz?
No tak jak przedmówcy mówili, całe zło zaczęło się od Pucharu Polski. Ja twierdzę, że jakbyśmy zdobyli Puchar Polski, to by to tym rozpędem byśmy poszli dalej, byśmy mogli nawet zdobyć mistrza Polski. Puchar Polski, nie wiem co się stało, ta drużyna grała beznadziejnie w tym meczu i faktycznie wszyscy zawiedzeni po tym meczu, a później już wiem, jak to było. Już ta forma nigdy nie wróciła sprzed pucharu.
No i pojawiła się także w szatni, bo no wśród kibiców pewnie też, ale głównie w szatni, bo to zaczęły takie wychodzić pewne tajemnice, które do tej pory nie wydostawały się poza te cztery ściany szatni piłkarzy poznańskiego Lecha. Pojawiła się po prostu frustracja.
Znaczy ja nie robię z tego problemu, piszą Marek, pewno będzie wiedział więcej, bo był w tej szatni bardzo długo i wie, jak to wygląda, natomiast ja bym zupełnie to oddzielił, to się zdarza wszędzie, to nie powinno w ogóle wychodzić, takie sytuacja, bo jest kilkunastu facetów dorosłych, którzy potrafią sobie wytłumaczyć w paru zdaniach i z trenerami, i być może z prezesami, i koniec, i to nie ma prawa wyjść. I wtedy, no inaczej, to wtedy mają prawo wyjść i powinni wyjść na boisko i pokazać, że nic takiego nie było. I wygrywać, tak? No ten zespół tak, bo też powiedziane było, no potrafił grać fantastyczną piłkę i moim zdaniem tutaj brakuje paru, dwóch, trzech zmienników, to żeby podtrzymali to, bo zawsze są kontuzje, zawsze się coś zdarzy, a jednak ta jakość, ten kwalitet, który tam zawsze Tomek Hajta opowiada, to po prostu zabrakło tego właśnie w decydujących przy zmianach i czasami nie było, żeby jeszcze pociągnąć, tylko właśnie zaczęliśmy się bronić. To, co w 60 minucie się stało w Białymstoku też, tak? Bo no, stanęliśmy.
Nie może być takiej sytuacji. No, to są dwa kliniczne przykłady. Można między bajki włożyć opowiadania o tym, że Lech ma bardzo mocną, wyrównaną kadrę gdzieś na poziomie 20-22 zawodników. Mecz przy Łazienkowskiej z Legią w Warszawie to pokazał dobitnie, ten w rundzie finałowej, kiedy jest 0-1 i musi reagować zmianami trener Bielica, ma na ławce rezerwowych dwóch nastolatków, Tomczyka i Puchacza, i jako drugiego zawodnika na blisko, bo pierwszym, który wszedł, był Marcin Robak, ale drugiego, którego wpuszcza przy wyniku 0-1, jest Aziz Tetek, bo to był drugi najbardziej doświadczony piłkarz na ławce i defensywny pomocnik przy wyniku 0-1 wchodzi, kiedy trzeba ścigać wynik. I to jest przykre, że Lech nie miał pola manewru, bo posypało się trochę, bo Pawłowski poza składem, bo kontuzje były wówczas 2-3 i to już powodowało, że Lech nie miał wielkiego pola manewru. I drugi przykład to jest wczorajszy mecz z Jagiellonią. Nie ma Macieja Gajosa, który jest kontuzjowany. Kontuzja Łukasza Trałki w 60 minucie i Radosław Majewski, który jest ofensywnym piłkarzem, musiał zostać cofnięty do środka boiska, bo nie było tam kogo wpuścić, defensywnego pomocnika, który stworzyłby z Tetechem taki rygiel przed polem karnym. No i Lech zapłacił za to cenę wczoraj. I dobrze, że nie tak wysoką, że stracił w ogóle awans do europejskich pucharów, uratował ten remis, ale to pokazuje, że gdzieś tam, jak spojrzy za siebie na Nadbielica, to na ławce nie widzi piłkarzy, którzy wchodząc dają taką samą jakość jak ci z wyjściowej jedenastki.
61 8 654 654 to telefon do naszego studia. Już tylko powiedziałem ten numer, państwo dzwonią. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Antrzeger, odcinki z Lecha oczywiście.
Witamy.
Nie zgadzam się z tą wypowiedzią ostatnią, pana Macieja chyba, że trener Bielica nie miał takiego manewru w meczu z Legią, na przykład w Białymstoku. Ja generalnie chciałem się spytać panów w studiu, jak oceniają trenera Bielice, bo tutaj na początku oceniliśmy występy Lecha w tym sezonie, bo moja ocena trenera Bielicy nie jest jakoś jednoznaczna, ale raczej skłaniam się negatywnie. Dlatego, że...
To prawie trener, jak ja. To ja od razu się przyznam.
Tak, trener Bielica rzeczywiście wziął Lecha w stanie, można powiedzieć, krytycznym i wyprowadził go na jakiś poziom. I po tych meczach 3-0, no wszyscy wpadliśmy w euforię. Mówi się, że zawsze prasa nabija tak balonik, dmucha w balonik, ale to sam trener Bielica na początku marca powiedział, że ma już drużynę gotową, z którą może grać w Lidze Mistrzów, więc no, osoba, która chyba najbliżej jest drużyny, jeżeli wypowiada takie zdanie, no to powinna ponosić konsekwencje na koniec sezonu. Dlaczego z tą drużyną, którą mógł grać już w Lidze Mistrzów, bo nawet powiedział, że jest ona wtedy lepsza niż Austria Wiedeń, no przegrał w finale Pucharu Polski z drużyną, która właściwie przez błąd sędziego powinna grać w pierwszej lidze, Arkan Gdynia. No i dlaczego na przykład mam takie też trzy nazwiska: Pawłowski, Kownacki, Robak. Pawłowski. Też na początku marca trener Bielica wypowiadał się, że jest to zawodnik o dużych umiejętnościach, dużo pracował w okresie zimowym. I dlaczego on na końcu sezonu jest zawodnikiem, który nie mieści się nawet na ławce rezerwowych? Kownacki, następny zawodnik. No jest to bardzo utalentowany zawodnik, aczkolwiek uważam, że wystawienie go w meczach z Legią było bardzo dużym błędem. Uważam, że wtedy powinien grać Robak. Kownacki w zestawieniu chyba bodajże w jakiejś stronie internetowej Eurosport jeżeli się nie mylę, jest jako nastolatek zdobył najwięcej bramek w Ekstraklasie. Pobijał w tych statystykach Lewandowskiego, Milika, Stępińskiego. Więc jest utalentowanym zawodnikiem i uważam, że zrobiono mu bardzo dużą krzywdę, wystawiając go w meczach z Legią. I ostatni mecz na boisku w Poznaniu, bo być może będzie to jego ostatni występ, kiedy schodził żegnany gwizdami. Uważam, że nie zasłużył na takie coś, ale to nie jest wina zawodnika, tylko winie tutaj trenera. I tak samo Robak. Państwo sami powiedzieliście, że został uznany za napastnika roku, tak?
Tak.
Ja uważam, że nie jest jakiś wirtuoz futbolu, ale uważam, że zasłużył na znacznie więcej minut przebywania na boisku niż miało w rzeczywistości.
Państwu dziękujemy.
Na koniec ostatnia sprawa, bo tak. Tych wątków jest bardzo dużo. Czy Lech jest obecnie drużyną, znaczy trener Bilica też mówił, że został Lecha chorego, jest i chory, Kownacki chory i tak dalej. Na końcu sezonu, czy ten Lech jest zdrowy? Czy Lech może, tak jak Jagiellonia pokazała to w ostatnich minutach, przegrywając 0-2, doprowadzić do wyniku taki jak to zrobiła z nami Jagiellonia? Czy w Poznaniu Legia przez 10 minut wygrała? Ja uważam, że w tym momencie Lech nie jest taką drużyną.
Dziękujemy serdecznie. Dzięki za opinię, panie Sławomirze. Właściwie ja już bym się do końca audycji nie odzywać, jeśli chodzi o cenę trenera Bielice, bo ja się akurat zgadzam...
Trzeba wszystko pan dokładnie powiedzieć, to co tutaj rozmawialiśmy.
Chociaż wcześniej. Nie, bo przed wejściem do studia bardziej entuzjastycznie o trenerze na Radzie Bielice wypowiadał się Marek Grzebka. Więc Marek, teraz broń trenera, bo tutaj parę zarzutów mocnych pod kierunkiem chorwackiego szkoleniowca padło.
Ja uważam, że to, jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że to jest najlepszy transfer Lecha w ostatnim roku i potwierdzam, faktycznie no, popełnił błędy typu w Warszawie. Uważam, że taki Robak bardziej silniejszy, bardziej by się przydał, ale cały czas mam w pamięci te wspaniałe mecze, bo naprawdę graliśmy kilka bardzo dobrych meczy, które tak Lecha nie widziałem tak od kilku lat grającego. Drużyna właśnie grała... Drugie pytanie na przykład było, dlaczego Szymek Pawłowski nie gra. Ja uważam, że trener właśnie Bielica preferuje zawodników wybieganych i ta gra, ta dobra gra, która była tam w kilku meczach, opierała się na presie na całym boisku, a Szymek jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie oszukujmy się, no nie jest pracuś na boisku, że w tej defensywie może by nie tyle dawał. Dlatego uważam, że Szymona odstawił.
Dopytam jedną rzecz, bo nic mnie tak nie irytuje, bo oczywiście błędy popełnia każdy, nie ma takiego człowieka, który tych błędów pracując nie popełnia. Pełne prawo też do popełnienia jakichś pomyłek ma szkoleniowiec, nawet drużyny profesjonalnej w zawodowej lidze. Ale rzecz, która mnie strasznie irytuje i to nie chodzi nawet o dostrzegalne, jednak gołym okiem wybujałe ego trenera Nenada Bielicy, ale irytuje mnie to, kiedy ktoś nie wyciąga wniosków, bo wrócę jeszcze na chwileczkę do tych rywalizacji z warszawską Legią, kiedy rzeczywiście odbijał się jak od ściany Dawid Kownacki przy całej sympatii do tego chłopaka, tutaj zresztą słuchacz pięknie mówił o tym cudownym nastolatku, który może zrobić jeszcze naprawdę wielką, także snajperską karierę, ale i następuje powtórka meczu już w rundzie finałowej z Legią i znowu jest wystawiany ten piłkarz, kiedy mając no właściwie jak na dłoni to, co się z nim działo w pierwszym meczu, to jest, nie wiem, w siatkówce się mówi na przełamanie. O to chodziło trenerowi? Bo ja nie rozumiem.
Ja uważam, że my nie znamy to, co dzieje w szatni, nie wiemy tego i nie wiem, trener najlepiej wie, jak zawodnik wygląda na treningu i myślę, że tym się kieruje, wystawiając tego zawodnika. Faktycznie po meczu my stwierdzamy, my widzimy i my stwierdzamy, że jednak powinno być inaczej, że powinien grać Robak, prawda? No trudno powiedzieć, nam jest łatwiej po meczu oceniać. Ten to widzi na treningach i ocenia tak, uważam, że no, to nie robi dlatego, że tak mu się tak się podoba, tylko że po prostu uważa, że to jest najlepszy wariant. Ja myślę, że z Marcina Robaka robił naprawdę jakiegoś gwiazdo, został najlepszym napastnikiem.
No nie, na pewno nie jest gwiazdowskim typem.
Ja uważam, że to jest bardzo potrzebny zawodnik i ja uważam, że lepiej grał wchodząc jako ten Joker. No faktycznie, w niektórych meczach powinien grać od początku, bo Kownacki się po prostu nie był w stanie wygrać głowy z silnymi obrońcami i myślę, no teraz już wiemy po meczu, że no, byśmy inaczej to ustawili. Uważam, żeby lepiej było jakby był Robak, ale no trudno to jest oceniać, prawda?
No tak, no ale po to jest piłka, po to są kibice, po to są dziennikarze, po to są eksperci, Marku, żeby to wszystko oceniać.
Ja myślę, że trener Bielica się chyba jeszcze uczy tej ligi, bo tak naprawdę on to za długo nie jest. I tam te parę meczów, jasne, że mógłbyś po pierwszym meczu, tym, o którym mówimy, zmienić to ustawienie. Być może chciał zaskoczyć, ale no dajmy mu szansę, bo ten zespół, skoro potrafił dobrze zagrać, to znaczy, że jest ten potencjał i jakiś pomysł na drużynę. To, co było, to już możemy sobie teraz oceniać, natomiast bardziej mnie też zastanawia to, co jak my wystartujemy 29 w pierwszym meczu, bo tutaj się szykuje wiele zmian. I tak naprawdę my możemy gdybać, bo my też o tym nie wiemy, tak? W gabinetach wiem, że dzisiaj było spotkanie prezesa i prezesów z trenerem i jakieś pomysły, jakieś pewne ustalenia są, jakie nie wiemy. I to jest też taki duży dosyć plus w klubie, że od kilku lat już praktycznie można powiedzieć, że bardzo późno wychodzą informacje na zewnątrz, kto jest w Lechu albo kto będzie. I to też jest dobre.
Teraz dodamy głos także Maćkowi Hęszlowi z Przeglądu Sportowego. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Witamy.
Paweł z Poznania.
Miło nam.
Chciałbym taką jedną rzecz powiedzieć. Bo skupiamy się na dwóch meczach, na obydwu meczach z Legią Warszawa. Chciałbym, żebyśmy dokonali takiej całościowej analizy trenera Bielicy. Może troszeczkę stanę wybraniem trenera, bo trener przegrał 5 ważnych meczy, ale dokonać całościowej oceny troszeczkę to będzie inaczej wyglądało. Też nie chciałbym, żebyśmy trenera oceniali tylko przez pryzmat napastników Kownackiego i Robaka, bo gdybyśmy odwrócili proporcje, kto strzela karne, gdyby to Kownacki strzelał, a nie Robak, to może byśmy inaczej też do tego wszystkiego podchodzili. Wydaje mi się też, że poruszając same wyniki trenera Bielicy, też weźmy pod uwagę może faktycznie sytuację w szatni i postępowania niektórych zawodników, bo to, jak zmiany dał nam przykład Pawłowski w Białymstoku, no wszyscy widzieliśmy. To, że na przykład Trałka musi cały czas grać w pierwszym składzie, a Dudka nie idzie do Białegostoku, mimo że jest 17 zawodników, tylko no to też o czymś świadczy. Mówię, dajmy trenerowi, on ponosi 100% odpowiedzialność, a my chłodnym okiem oceniamy całość, a nie, że oceniamy całość na podstawie jednego meczu.
Zdroworozsądkowe podejście. Dziękujemy za taki otrzeźwiający nas także głos. No to teraz Maciek, ale też zapytam cię w kontekście tego, co nasz słuchacz gdzieś tam między wierszami, ta kwestia szatni. Wiadomo, że i tu nie ukrywamy, media też karmią się troszeczkę takimi konfliktami, bo wiadomo, że to podkręca także te spirale zainteresowania oczywiście. No i ostatnio było gorąco, naprawdę było gorąco i co z tymi bardzo doświadczonymi piłkarzami. Za chwilę opinię Marka zapytamy, bo który był także kapitanem w poznańskim Lechu. Dosyć jednoznaczne tutaj się ma stanowisko, ale najpierw Maciej, to z takiej medialnej perspektywy.
No wiadomo, że media karmią się zawsze takimi fajnymi historiami, które gdzieś tam wyciekają z szatni, ale faktycznie niech oni to załatwiają we własnym gronie. Ja tutaj zgodzę się i ze słuchaczem, i z Radkiem, bo prawda jest taka, że Bielica faktycznie przez te kilka miesięcy trochę uczył się polskiej ligi, ale teraz tak na dobrą sprawę nie będzie już dla niego usprawiedliwienia, bo on tymi decyzjami w ostatnim tygodniu i w ostatnim czasie z Pawłowskim, właśnie z tym, co słuchacz mówił, że nie bierze Dudki jako 18 zawodnika, nawet doświadczonego piłkarza, jednak byłego reprezentanta Polski, który zawsze gdzieś tam z ławki rezerwowych mógłby wejść i coś pomóc zespołowi, chociażby wczoraj w tej 60 minucie, kiedy brakowało zmiennika dla Łukasza Trałki. Z Łukaszem Trałką właśnie decyzję, nie wiem, jakieś scysje wczoraj widzieliśmy z Marcinem Robakiem. To wszystko powoduje, że teraz ta odpowiedzialność przechodzi w ręce trenera właśnie. To trener teraz ustawia te klocki po swojemu, trener buduje zespół na nowy sezon, dostał ogromne poparcie ze strony kibiców, bo ma faktycznie Bielica duże poparcie kibiców, ma poparcie zarządu, czyli tak na dobrą sprawę wszystkich związanych z Lechem Poznań.
I teraz piłkarzy, żeby miał.
I teraz jeszcze chodzi o to, żeby miał najważniejszych piłkarzy, a jeśli to faktycznie mu się powiedzie, no to wtedy miejmy nadzieję, że ten kolejny sezon będzie dobry, tyle że, jeśli się nie powiedzie, no to już wtedy mamy odpowiedzialność jednego człowieka. On teraz chce budować zespół po swojemu i teraz on na swoje barki bierze całą odpowiedzialność.
Zrobił też takie fajne hasło, wytrych, kiedy podkreślił tę hierarchię, która powinna obowiązywać w klubie. Podkreślił Nenad Bielica, że szanuje to, że nad nim jest prezes, jest wiceprezes i że on chce być nad piłkarzami.
Może nasze koszulki będą aktualne w przyszłym sezonie, bierzemy wszystko, to mam taką nadzieję potem.
Hierarchia jest najważniejsza, no takie jest jego zdanie. Chce, ma swoje twarde zasady, no to jest jednak człowiek z Bałkanów i pewnie duży temperament, taki krewki charakter, no ale jednak mimo wszystko wie, że w szatni ma rządzić przede wszystkim ona, nie piłkarze, no i tego bezwzględnie wymaga od zawodników, żeby gdzieś tam mu się podporządkowali, co pewnie w niektórych przypadkach niektórych zawodników jest trudne.
Różne legendy krążyły też o piłkarskich szatniach lat 90., które doskonale zna Marek Rzepka, bo i przytaczane są także zagraniczne przykłady słynnych suszarek, takich różnych konfliktów, które się pojawiały. Jedne trwały krócej, inne dłużej. Zdecydowanie jesteś za tą hierarchią w szatni, że trener to jest taki mały bóg w szatni?
Słuchajcie, jeżeli trener nie ma autorytetu, to nie ma wyniku, bo sama drużyna nie będzie grała sobie tak, żeby grać, a trenera ominąć. Trener musi mieć autorytet i trener musi trzymać tą drużynę. Ja uważam, że ta hierarchia jest tak powinno być. Trener i później drużyna. Ja uważam, że tak powinno być i na przykład jak Marcin Robak schodzi i tam jakieś widzę takie jakieś słowa rzucane w stosunku do trenera, to jest niesympatyczne i myślę, że to dla drużyny nie jest dobre, prawda? Także ja...
To nie wiem, czy dla drużyny była dobra zmiana akurat, tutaj się nie zgodzę, bo człowiek gdzieś tam z jakiejś dziwnej zamrażarki Niki Bile.
No tak, ale to ja mówię, no tak jak to się pokazuje na zewnątrz, to ja nie mówię, że ja jestem wpatrzony w trenera Bielicę, że, bo ja uważam na przykład, co mnie irytuje u trenera, wypowiedź, że ma kompletną drużynę. No nie oszukujmy się, on nie miał kompletnej drużyny, bo miał gołą jedenastkę i czy tam dwunastkę, trzynastkę.
Ja uważam, to jest ta trenerska pompka, żeby podbudować
ekipę? Ja myślę, że chyba troszeczkę właśnie, żeby chłopaków zmobilizować, mamy kompletne, ale to w ogóle nie miało
podstaw,
prawda? No, ma krótkie nogi, bo w jednym, dwóch meczach widać, że nie ma tej jedenastki.
Ja uważam, że jeżeli ma się kompletną drużynę, to na każdej pozycji ma dwóch równorzędnych zawodników. Legia między innymi tak robiła. Kupowała zawodników, każdy się dziwi, po co oni kupują, mają 20-25 zawodników, po co? No po to, żeby właśnie w tych sytuacjach, gdzie są kartki, gdzie kontuzje, żeby miał to grać. W Lechu tego na koniec już nie było, prawda? Nie mieliśmy zmienników.
61 8 654 654, telefon kolejny do naszego studia. Zanim sobie zagramy i zrobimy króciuteńki muzyczny oddech, to odbieramy następny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dzień dobry, ja chciałbym się wypowiedzieć na temat trenera.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Wydaje mi się, że trener jako postać wielosa w zespole Rym tak naprawdę powinna jakby to określić, rządzić nie tyle w szatni, co potrafić przemówić do zespołu na tyle dobry sposób, żeby... Kurczę.
Myśli pan o... Nie wiem, czy dobrze pana intencje odczytuję. Czy chodzi panu o sposób prowadzenia samego spotkania? W trakcie meczu już, czy...
Nie, chodzi o całokształt prowadzenia zespołu. Wydaje mi się, że pan Nenad Bielica prowadzi ten zespół na tyle dobrze, że i skutecznie, że z samego dołu, bo tak...
To są fakty, oczywiście.
Na takim poziomie znajdował się kiedyś Lech. Tak, wyprowadził go na zespół, który walczył, jakby nie było, do samego końca o Mistrzostwo Polski.
To podobnie jak trener Jacek Magiera zrobił z warszawską Legią po Albańczyku Berniku Hasim.
Dokładnie tak, ale tak samo jak Nenad Bielica pokazał, co potrafi, trenerską i w ogóle ustawiania taktyki i różne...
Czyli pan daje trenerowi Bielicy, rozumiem, spory kredyt zaufania na następny sezon.
Jasne, jak najbardziej. A co do samego zespołu, no to drużyna powinna stanowić według mnie kolektyw. A z tego wydaje mi się, przynajmniej według mojego uznania, że no brakuje w Lechu. No
to sobie dziękujemy za ten kolejny głos. Panowie, rzeczywiście obiecałem muzyczny oddech, ale żeby trochę ten wątek trenera Bielicy zamknąć, znowu troszeczkę wrzucę taką leciuteńką podpałkę. Czy sprowadzanie piłkarzy, skoro ja już nasłuchałem się, macie pewnie też i na konferencjach prasowych i rozmawiając z różnymi klubowymi menedżerami o tym, że fantastycznie działa scouting i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj przychodzi piłkarz, nie ma co ukrywać, ze stajni trenera Nenada Bielice. Piłkarz Ferencvarosu Budapeszt, austriacki Emir Dilaver. Okej, okay, nie wiem, nie znam zupełnie człowieka. Poprzednio chyba też za zgodą trenera Nenada Bielice trafia Emil Kokalowicz, którego yes. jakoś nie mieliśmy okazji zobaczyć w akcji. Tak się zbuduje klimat szatni?
Znaczy powiem tak, no wszyscy doskonale wiedzą i mówią, tak zwanych tam szemrają po kątach, że zacznie się sprowadzanie chorwacko, mm-hmm. no inaczej, no piłkarze mm-hmm. wiadomo z tego regionu Europy. No i zobaczymy, czy tak będzie, czy mówienie i chwalenie się scoutingiem będzie miało teraz sens, czy nie, bo jeśli będzie taka tendencja, że będą przychodzić tylko znajomi i nie chodzi o menedżerów, chodzi o to, że trener zna ludzi i mhm. wie komu zaufać, to troszeczkę to poraża sens tego właśnie, co się przez cały rok pracuje. Czyli mówię o scoutingu.
A z drugiej strony chyba trener i teraz
powinien,
będę
adwokatem diabła. Ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, czy ten pół roku...
Autorska drużyna,
o
troszeczkę.
O tym, co mówiłem, że się uczył ligi, teraz mhm. być może ma pomysł, tylko my nie możemy jako kibice, mówię w tym sensie też od siebie, nie możemy czekać, że być może się uda, tak? Że mm-hmm. nie możemy tak działać, że albo się uda, albo się nie uda, tak? Jak to mówił mm-hmm. trener Probierz na koniec i to jest fakt, no. Jeden, dwóch, okej, tak? Ale no, po to jest też cała prowadzona praca, po to jest tylu ludzi, że mam nadzieję, że wyszukują kolejnych dobrych zawodników i tutaj trafią.
18 goli strzelił Marcin Robak w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, podobnie jak Marco Pajszą z gdańskiej Lechii. Oni wygrali rywalizację o tytuł Króla Strzelców. Dzisiaj otrzymali specjalne nagrody. Proszę Państwa, mamy do wygrania w naszym błyskawicznym konkursie książkę Lech Poznań, Przemilczana Prawda. No, to jest takie drążenie także historycznych jakichś spraw związanych z kolejorzem autorstwa Jarosława Owsiańskiego, który notabene zaprasza także za naszym pośrednictwem 9 czerwca na spotkanie do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Rtajczaka. 9 dzień czerwca, to jest jaki dzień, panowie? Pomóżcie mi, to już... Nie, piątek. To jest piątek o godzinie 17 przy ulicy Omen Rtajczaka, Biblioteka Uniwersytecka Jarosław Owsiański, o m.in. o publikacji Lech Poznań, Przemilczana Prawda. Teraz ta książka u nas do wygrania. Nieprzypadkowo powiedziałem o Robaku i o Pajszą, którzy strzelili po 18 goli. Zapytajmy, kto jest drugim najbardziej skutecznym zawodnikiem poznańskiego Lecha, jeśli chodzi o sezon, który niedawno się zakończył, wczoraj się zakończył, 2016-2017 i ile ten gentleman zdobył dla kolejorza goli? 61-8-654-654. Teraz w tej sprawie prosimy o telefony do naszego studia, a my sobie zagrajmy piosenkę o futbolu, bo futbol to prosta rzecz.
Prosta rzecz, śnić ten sen, tak niewinnie jak marzyciel. Życie jak mecz, jeden mecz, który ważniejszy jest niż życie. Spójrz na niebo, poczuj siebie, zanim złapiesz oddech. Daj się ponieść tym marzeniom, które żyją w tobie. Nie zastanawiaj się więc, czasu mamy coraz mniej, czasu mamy coraz mniej. Hej, hej, hej! Prosta rzecz! Hej, hej, hej! Prosta rzecz! Chcieć to mówić. Przecież wiesz, nie ma lekko, musisz biec. Chwytaj w lot, każdą z szans, tu i teraz właśnie trwa. Stawiam marzeń zieleń ponad nieba, błękit ten sen się chyba dzieje teraz. Bo mam u stóp cały świat, wygrywam 1-0, 1-0, 1-0.
Pan Paweł Posachowicz do nas zadzwonił i znał prawidłową odpowiedź na pytanie, które zadałem. No więc kto jest tym drugim strzelcem w kolejorzu w tym sezonie?
Witam ponownie, Dawid Kownacki, 9 bramek.
Tak jest, 9 goli, prawda Maćku? 9 goli?
9 goli. Połowę dorobku.
Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście książka będzie czekała na pana od jutra, od godziny 12 w naszym dziale promocji Radia Poznań przy ulicy Berwińskiego 5. 61 8654 654, telefon do naszego studia wciąż czynny. Prosta rzecz, cały czas w naszym muzycznym tle, w naszym studiu Marek Rzewka, były gracz polskiej reprezentacji, kapitan poznańskiego Lecha, Radosław Majszak, szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań i redaktor Maciej Henszel, Przegląd Sportowy, a my odbieramy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Krzysztof, kłaniam się państwu. Proszę pana, ja tutaj chciałem taką uwagę powiedzieć do całej tej rundy Lecha, w ogóle do ostatnich lat, tej pod wodzą powiedzmy panów Rutkowskich. To jest taki produkt, który zawsze będzie, powiedzmy, się sprzedawał, ale nigdy nie będzie perfekcyjny. On jest tak, powiedzmy, robiony zawsze z takim, powiedzmy, dystansem. Nigdy się nie chcą przekroczyć pewnej linii, żeby Lech był jakimś, powiedzmy, klubem takim znaczącym się w lidze polskiej i to trzeba po prostu w pewnym momencie zaryzykować. A tu jest takie właśnie cały czas robienie takiego, powiedzmy, wielkiego marketingu wokół czegoś, co jest produktem średniej jakości i ledwo, powiedzmy, się łapiemy na puchary. Nie zawsze oczywiście, bo są lata, że się udaje nam te puchary zdobyć i nawet na mistrza nam się udaje zdobyć, ale to nie jest produkt taki, powiedzmy, ekstra, że ja go chwycę w rękę i mi się ten produkt podoba. To jest takie, powiedzmy, coś, co ja kupię w sklepie zwykłego i mi się czasami
czyli
to
co, uda. Czyli co, namawiałby pan do większego ryzyka co, śladem na przykład warszawskiej Legii?
Ja wiem, że teraz akurat trener Bielica próbuje coś tam poukładać, no ale mówimy o zawodnikach, których mamy od jakiegoś czasu i to są zawodnicy, którzy w pewnym sensie już te swoje maksimum osiągnęli i żeby tutaj się zrobiło coś, powiedzmy, lepszego, to trzeba, powiedzmy, pół zespołu wymienić i jakiś nowy napływ nowych zawodników, lepszych i trochę, powiedzmy, wyższej jakości, bo my cały czas bazujemy na zawodnikach, którzy nic nie kosztują. Kupujemy albo nabywamy zawodników, którzy nie mają, powiedzmy, jakiejś ceny, tylko są bez kontraktu albo za darmo, albo to. No ale to tacy zawodnicy to są przecież średniacy. To oni tylko gwarantują ewentualne miejsce w pucharach, nic więcej. To nic ponad przeciętność. To jest taki zespół, który tylko może i wyłącznie bazować na miejscach od 2 do 3.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za te opinie. Rzeczywiście, czy tylko taką politykę panowie dostrzegacie, jeśli chodzi o klub z Bułgarskiej? Tym bardziej, że możemy od razu podłączyć się do tematu, który będzie elektryzował w najbliższych, może nie tygodniach, bo czasu nie ma, jak tutaj doszliśmy do wspólnego wniosku 19 czerwca w Nyonie losowanie rundy kwalifikacyjnych piłkarskiej Ligi Europy. 29 czerwca oficjalnie zaplanowane mecze w czasie tego spotkania, także turniej rozgrywany w naszym kraju, Młodzieżowe Mistrzostwo Europy do lat 21 z udziałem wciąż piłkarzy Lecha, mówię wciąż, za chwilę do tego dojdziemy, Jana Bednarka, Tomka Kędziory i Dawida Kownackiego. Tutaj
i jeszcze Gumnego powołanego.
Tak jest, i Robert Gumny, piłkarz wypożyczony do Podbeskidzia, wracający do kolejarza. No dzieje się panowie i mogą być odejścia za niezłe kwoty.
No na pewno będą, no to jest naturalna siła rzeczy, tylko zawsze mówimy o tym i mamy nadzieję, że jak są odejścia, to też są przejścia. No i teraz pytanie...
No ale czasu jest mało, dzisiaj pojawiła się informacja.
No ale pracują, wiemy, że dobrze, że wszyscy pracują cały rok, a nie tylko jak się kończy sezon, także...
No dobrze, ale na przykład dzisiaj kolejna informacja...
Elvisa drugiego albo kogoś innego.
Elvisa?
No...
A no właśnie.
Elvis żyje ponoć.
Elvis ponoć żyje, nie tylko w Memphis, ale także w poznańskim Lechu. Maciej Wilusz, dzisiaj pojawiła się informacja, która przelatuje gdzieś tam przez internetowe portale poświęcone transferom, że FK Rostow Rosyjski zainteresowany Maciejem Wiluszem. Podobno leżą spore oferty za spore pieniążki, nawet za Jana Bednarka.
Też Maciej będzie wiedział lepiej.
No może tak, Maćku? Coś jest na rzeczy.
Obrona
chyba.
Obrona się przede wszystkim rozsypuje Lechowi. No i tutaj trzeba uzupełnień. Czasu jest bardzo mało, bo tu są nieco ponad 3 tygodnie do meczu. 29 czerwca mecz. Mamy dzisiaj 5 dzień czerwca, czyli 24 dni tak na dobrą sprawę nam zostały. Lech ma 2 tygodnie urlopu. 19 rozpoczną się przygotowania. Po 10 dniach jest mecz, a kibice marzą o tym, żeby Lech znów zameldował się w fazie grupowej Ligi Europy. I teraz pytanie, jak to zrobić w sytuacji, w której obrony na dzisiaj nie ma, bo Wołodymyr Kostewicz został ściągnięty zimą i to jest właściwie jedyny pewniak do pozostania w tym bloku obronnym, a pozostali podstawowi obrońcy, ci, którzy nieźle spisywali się w ostatnich miesiącach, Jan Bednarek, Maciej Wilusz, Tomek Kędziora, szykują się do odejścia z kolejorza. Wilusz na póki co nie przedłużył kontraktu, dostał propozycję, no ale jak mówisz, ma fajne propozycje zagraniczne i bardzo mocno je rozpatruje i w tym momencie raczej żegna się z kolejorzem. W przypadku Jana Bednarka Nadbielica kilka miesięcy temu powiedział, że wokół niego chciałby budować defensywę. Jego menedżerowie mówili, że fajnie byłoby, gdyby został Janek jeszcze rok w Polsce, porozwijał się w polskiej ekstraklasie i wyjechał za rok, tylko że problem polega na tym, że zaczynają spływać oferty naprawdę za tak duże pieniądze, że no nie można przejść obok nich obojętnie, bo jeśli mówimy w przypadku 21-letniego piłkarza o ofertach na poziomie 5-7 milionów euro, a takie są w tej chwili przy bułgarskiej, no to właściwie nie ma się nad czym zastanawiać i ten piłkarz powinien w tej sytuacji wyjeżdżać. No jest Tomek Kędziora, który ma zielone światło od dłuższego czasu na wyjazd. Tutaj no nie ma może jeszcze takich konkretnych rozmów, konkretnych negocjacji, ale pewnie one nastąpią też. Właśnie, prawda? Dokładnie. To jest jednak kapitan młodzieżówki, piłkarz, który na pewno będzie promował się na tym turnieju, który będzie odbywał się w Polsce. No i ma to zielone światło, ma dużą chęć wyjazdu Tomek, więc okaże się chwilę, że Lech zostaje bez dwóch podstawowych stoperów, bez prawego obrońcy i trzeba te dziury szybko zasypać, bo tak jak mówimy, za 3 tygodnie jest mecz. I zgadzam się w 100% i mogę się podpisać absolutnie pod tym, co mówił słuchacz, bo to jest taka oś sporu od dłuższego czasu, też chyba w większości poznańskich dziennikarzy z zarządem kolejorza, że brakuje nam troszeczkę ryzyka, że oczywiście my bardzo chwalimy to, że Lech bilansuje swój budżet, że Lech wydaje tylko tyle, ile zarabia i tak dalej, że Lech nie chce zadłużać tego klubu, natomiast brakuje czegoś takiego jak podjęcie ryzyka wyłożenia większej gotówki, którą można potem odzyskać odnosząc jakieś sukcesy chociażby w europejskich pucharach. Legia zaryzykowała, Legia awansowała rok temu do Ligi Mistrzów, pewnie miała ścieżkę bardzo, bardzo dobrą i rywali nie tych z najwyższej półki w drodze do Ligi Mistrzów, ale jednak zameldowała się tam, zarobiła spore pieniądze, no i może teraz sobie spokojnie te pieniądze inwestować. Lech na razie takich możliwości nie ma, chyba no należałoby sięgnąć głębiej do kieszeni. Ja cały czas przypominam słowa właściciela Jacka Rutkowskiego, który mówi, że no nie ma pieniędzy do tego, żeby palić nimi w kominku, no i po prostu Lech ma utrzymywać się tylko z tego, ile zarobi. Nie wiem, czy to jest droga, która prowadzi ostatecznie do sukcesu, jakiego tutaj wszyscy oczekują.
Ale jeśli jest między 5 a 7 za Jasia Bednarka, to tam z tego, co pamiętam,
to załóżmy, że 5.
To Manchester City chyba zmienia połowę składu i obrona chyba też jest.
Guardiola ma dużo do wydania.
Na wylocie, ale obrona jest na wylocie. A obrona, Manchestera, to tak. Może tutaj.
Tak.
Marek się śmieje.
Marku, właśnie, czy na tobie, człowieku doświadczonym piłkarsku, reprezentancie Polski, grubo, ponad 250 meczów w barwach poznańskiego Lecha, te zawirowania i także taka Ursula trochę medialna, ale jednak także realna. Te zachowania menedżerów, młodych piłkarzy będących jeszcze w polskiej młodzieżówce, ale już kosztujących naprawdę ogromne pieniądze, robi to jeszcze na tobie wrażenie?
Wracając do Janka, bo to jest taki temat najbardziej gorący. Faktycznie chłopak bardzo rozwija się bardzo prawidłowo i dosyć szybko, prawda? Wrócił i zrobił furorę. I faktycznie, jeżeli jest oferta rzędu 5-7 milionów, no słuchajcie, no trzeba tego chłopaka puścić, niech idzie do dobrego klubu i niech się rozwija, ale te pieniądze za tego zawodnika trzeba zainwestować, prawda? Bo ostatni rok klub mówił, tłumaczył się, że nie ma pucharów po prostu i dlatego nie ma tych inwestycji w zawodników. Są puchary teraz, ja uważam, tak jak Radek powiedział, że to nie ma teraz, że 3 tygodnie. Klub pracuje na to cały rok, jest scouting, jest na pewno długa lista zawodników, których Lech może pozyskać i uważam, że jeżeli te puchary mamy, no trzeba zainwestować. Sprzedać, jak sprzedamy jednego, wiedzieliśmy, że Kędziora szykuje się, że Benarek tak wyszło ostatnio, prawda, ale jest Kownacki, jeśli ktoś interesuje. No to myślę, że na te miejsca już powinno być 2-3 zawodników wypatrzonych.
Miejmy nadzieję, że są.
No, ja sobie nie wyobrażam inaczej, prawda, żeby nie było, że ci zawodnicy odchodzą i na ich miejsce nikt nie przychodzi. Ja uważam, że na to miejsce muszą przyjść nie gorsi zawodnicy, bo praktycznie, jeżeli sprzedamy kogoś za 5 milionów, no to obrońcy, nie oszukujmy się, kupimy za milion bardzo dobrego, za 500 000 kupimy bardzo dobrego obrońcę, ale wyłóżmy na przykład te milion za dobrego napastnika jakiegoś jeszcze, prawda? Zainwestujmy w tą jakość tej drużyny, żeby było było z czego wybierać, żeby faktycznie ta ławka była dużo dłuższa, no i po prostu, żeby zawodnicy byli, jak co przyjdą, żeby coś wnosili w tą drużynę, a nie żeby byli tam rezerwowymi, prawda? Bo nie o to chodzi. To mają zawodnicy być kluczowi, którzy mają pomóc tej drużynie w osiągnięcie sukcesu.
Co ważne, Bielica sobie też nie wyobraża innego rozwiązania niż to, że 19 czerwca ma na treningu no 3-4 nowe nazwiska. No tak mówił nawet w ostatnich dniach, to są jego wypowiedzi, no musi coś tutaj się stać, no bo jak 29 zagrać?
Bo to jest jeszcze tak, przecież wiadomo, już teraz można sobie powiedzieć, że za rok też odejdzie 3 zawodników, tak?
Tak.
No przecież wiadomo, już można nawet wskazać, którzy, tak, no odejdą, no to mówię, tak jak powiedzieliśmy z Markiem, że no ludzie pracują tam, tylko kwestia jest, żeby byli znalezieni w różnych kategoriach właśnie. Są puchary, czyli tak zwani, nie wiem, za tańszą kwotę, no i trochę większą, dokładnie, wyższą kwotę, czyli no zakładamy, że jakościowo lepsi. Mhm.
61 8 654 654, ten telefon jeszcze przez kilka minut do Państwa dyspozycji. No, namawiamy do większego ryzyka, bo chyba jednak nie ma prawdziwych sukcesów, tych spektakularnych w futbolu, jeśli to ryzyko także finansowe nie jest podjęte. Tak trochę sceptycznie na Was patrzyłem, gdy wypowiadaliście te słowa, bo już parę lat ćwiczyliśmy różne warianty. Ja wiem, że nawet sięgając gdzieś tam do dawnych lat, pewnie poprzedni menedżerowie czasami klubu z Bułgarii mogą się obrazić, ale cały czas ja na przykład pamiętam historię ze spóźnionym transferem Artioma Rudniewa przed meczami ze Spartą, kiedy na wyciągnięcie ręki był awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Chwała za to, że udało się za to, jak tutaj jeden ze słuchaczy podkreślał, fajnie zarobić, bo rzeczywiście nie mówmy tak, że tu nie udaje się sprowadzić świetnych zawodników.
Wszędzie tak jest.
Zacznijmy od Roberta Lewandowskiego, Teodorczyk, właśnie wspomniany Rudniew, Aleksander Tonew. No to są strzały, używając takiego trochę kolokwializmu.
Barry Douglas,
fenomenalne.
Ale okej, scouting pracuje dobrze. Tak. Tutaj właśnie chodzi o to, że zimą też potrafił wyciągnąć Kostewicza, zawodnika, który no jednak na polskim rynku kompletnie nieznany, gdzieś tam na Ukrainie wypatrzony, wyciągnięty z Karpat Lwów.
A Marek
też
go chwali.
Też, no właśnie.
I
no
więc... Nie, uważam, to jest bardzo dobrze.
No
zawodnik.
Właśnie, no i...
Ja uważam, że nie jest lepszy od Douglasa, bo jest bardziej ofensywny zawodnik.
Dokładnie.
Douglas miał po prostu te wrzuty, może jakieś stałe fragmenty gry bardziej, ale tutaj uważam, mi się podoba zawodnik, który ma ciąg do przodu i bardzo pozytywny postać.
Dwóch Kostewiczów do obrony, dwóch do środka.
No, dokładnie.
Także tutaj wraca, także ja uważam, to jest bardzo dobry chłopak, także myślę, że też się przyda.
Ofensywa? Kamil Jóźwiak? No ktoś musi gole strzelać.
No powinien wrócić, no jest stąd tutaj, niech się uczy chociażby, no zawsze na wypożyczenie zawsze jest czas, tak? Można wypożyczyć kogoś, no w
Czechach. Paweł Tomczyk?
No też powinien pewnie dostać szansę. W rezerwach świetnie, 17 goli w tym sezonie, jest tam gdzieś blisko też korony króla strzelców w trzeciej lidze. Może rezerwy awansują do drugiej, bo są liderem na 3 kolejki przed końcem. Zobaczymy, jak ten sezon zakończy ekipa Dziurdziewicza i też pewnie powinien dostać szansę, no ale na pewno trzeba szukać, jeżeli Kownacki zostanie sprzedany, jeżeli
to, powiedzmy sobie, że na tą pierwszą rundę możemy grać właśnie nim, tak?
No dokładnie, może oczywiście.
Nie zdążyć, żeby dopiero w następnych dojdą nowi zawodnicy, też tak może być.
Dokładnie.
Panowie, czyli miało być gorąco, było chwilami gorąco, bo mieliśmy różne odmienne zdania na temat na przykład sposobu prowadzenia drużyny przez trenera Nenada Bielicę, bo ja bym też tak szybko z tych doświadczonych piłkarzy nie rezygnował, bardziej jestem zwolennikiem pewnych kompromisów, choć oczywiście większość kibiców pewnie ma nieco inne zdanie, bo samymi młodymi...
Doświadczenie musi być.
Nie, zaciągiem no tak. Chorwacko-austriackim nie sądzę, żebyśmy ugrali, a też mi się zawsze w takich momentach zapalają te światełka na mapie typu Stjarnan, Gardaber, Żalgiris, Wilno, no właśnie. Ale generalnie optymistrz, czyli co? Hasła takie wywoławcze, które wynikają z tej naszej dyskusji. Szansa dla trenera Nenada Bielicy, by zmontować trochę autorski, no może nawet nie trochę, bardziej niż trochę autorską drużynę?
Z pełną odpowiedzialnością za to, co robi, a jak najbardziej.
Ja uważam, że jak trener ściąga zawodnika, który ich zna, no to podpisuje się pod tym zawodnikiem i bierze na niego odpowiedzialność, prawda? Także jeżeli jakiś by nie wypał, to wszyscy będą mieli pretensje do trenera. Ja uważam, że jeżeli zna zawodnika i za niego ręczy, niech przychodzi, niech pokaże faktycznie, że że jest dobry.
Teraz sobie zagramy na pożegnanie piosenkę Libera Czysta Gra, to zawsze też fajnie kojarząca się kibicom poznańskiego Lecha. Maciej, ty jesteś, twoja opinia może być niewypał, czy raczej daleko od niewypału i więcej nadziei powinniśmy wlewać w serca kibiców?
To będzie nowa sytuacja dla Lecha. Lech nigdy nie rozpoczynał tak wcześnie sezonu. Rozpoczynamy jeszcze w czerwcu. No to jest, wiemy, jak mówili trenerzy w poprzednim sezonie w Ekstraklasie, o pocałunku śmierci.
Europejskie puchary.
I widzieliśmy, co stało się z Piastem Gliwice i z Krakowem, które gdzieś tam były bardzo blisko strefy spadkowej na koniec sezonu, przez to, że rok temu rozpoczynały bardzo wcześnie i gdzieś tam tego paliwa w baku nie starczyło ostatecznie na awans do czołowej ósemki. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że Lech musi jakoś doczołgać się do trzeciej, czwartej rundy Ligi Europy i wtedy, myślę, w końcówce lipca, na początku sierpnia ten zespół będzie ukształtowany. Bo Lech tak na dobrą sprawę te pierwsze rundy, sądzę, potraktuje troszeczkę jak sparingi. Do 29 czerwca będzie tylko jeden sparing, bo zgrupowanie zaledwie sześciodniowe w Opalenicy. Będzie jeden sparing, więc tak na dobrą sprawę nie będzie gdzie tego zespołu przygotować. No i będzie musiał się zaprawiać w boju ten zespół w meczach o stawkę, właśnie w pierwszej, drugiej rundzie Ligi Europy. Przetrwać jakoś pierwszą, drugą rundę, nie skompromitować się, to się oczywiście tak łatwo mówi, ale nie skompromitować się, nie nawiązać do tych niechlubnych historii z Żargirisem, z Tiarnanem i tak dalej. No i myślę, że potem już w okolicach właśnie sierpnia powinno być z górki.
Powinno być z górki, proszę Państwa, w europejskich pucharach Arka Gdynia, zdobywca Pucharu Polski, Legia Warszawa, mistrz Polski w kwalifikacjach Champions League, Jagiellonia, Białystok, która była bardzo blisko mistrzostwa kraju po wczorajszym meczu z poznańskim Lechem i na szczęście także w europejskich pucharach Lech Poznań. Od 29 czerwca ponownie bezpośrednie relacje na antenie Radia Poznań. Bardzo rzeczywiście krótkie te urlopy, ale na końcu naszej dyskusji z udziałem Marka Rzepki, byłego reprezentanta Polski i kapitana Lecha Poznań. Marku, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Radka Majszaka, szefa Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań. Dzięki.
Dzięki.
I Maćka Hęszla z Przeglądu Sportowego.
Dziękuję
jednak
bardzo.
Trochę optymizmem, no to sobie teraz zagrajmy. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za te telefony, które naprawdę sporo interesujących rzeczy do naszej dyskusji wniosły. Do usłyszenia, mówił Rafał Polacki, który audycję zrealizował, oraz Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.